Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Piątek po południu, wieczorem, a więc audycja Szukając Słowa Bożego. Omawiamy czytania biblijne na najbliższą niedzielę. W naszym studio witamy gościa, dzisiaj ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Witamy księdza po wakacjach, tak? Bo spotkanie ostatnie było przed wakacjami bodajże.
Tak, przed wakacjami. Witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Najbliższa niedziela, tytułem wstępu.
Tak.
Co nas czeka w Biblii, w Słowie Bożym?
Bardzo proszę, ale zacznę od pewnego cytatu. Jedyną doskonałością ludzką jest świadomość własnej niedoskonałości. Jezus mówi: tak i wy, gdy uczynicie wszystko, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Co powinniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Jeżeli nieużytecznym jest ten, który wszystko uczynił, cóż należy powiedzieć o tym, który niczego nie mógł wypełnić? To słowa z listu 133, patrona dnia dzisiejszego, świętego Hieronima, wielkiego doktora Kościoła, którego warto przywołać w tym kontekście i w tym programie, w programie Szukając Słowa, ponieważ święty Hieronim został przez Boga obdarzony szczególną łaską umiłowania i zgłębiania, poznawania Słowa Bożego i Słowa Ludzkiego. Święty Hieronim naprawdę umiał to Słowo odkrywać, jego moc, jego piękno i całą jego mądrość. Zatem przyzywając wstawiennictwa świętego Hieronima, prośmy, aby rzeczywiście to słowo, na którym się teraz będziemy pochylali, będziemy odczytywali to słowo, Słowo Boże na najbliższą niedzielę, przyniosło nam korzyść, aby było dla nas to wszystko pożyteczne. Czytanie z księgi proroka Habakuka. Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a ty nie wysłuchujesz. Wołam do ciebie na pomoc, a ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeżeli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto słowo Boże. W liturgii słowa rzadko spotykamy się z księgą proroka Habakuka. Proroctwa, fragmenty z jego księgi są odczytywane zaledwie kilka razy w ciągu całego cyklu czytań powszechnych, w dni powszednie. A na dzisiejszą, na najbliższą niedzielę mamy piękny fragment stanowiący swego rodzaju perłę wśród literatury prorockiej Starego Testamentu. I chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym naszym programie w poszukiwaniu słowa, jego mądrości, mocy, zatrzymali się może właśnie nieco dłużej na tym czytaniu, a poprzez nie spojrzeli na pozostałe teksty z niedzielnej liturgii słowa, na drugie czytanie i Ewangelię. Otóż prorok Habakuk jest nam znany jedynie ze swojej księgi. Trzeba powiedzieć, że ta księga dostarcza mało informacji na temat tego proroka. Ale wiadomo jest, że swoją działalność, swoje posłannictwo wypełnił w ostatnich dziesięcioleciach VII wieku przed Chrystusem, czyli w czasach bardzo trudnych dla biblijnego Izraela. Były to bowiem, kiedy nasilała się ekspansja babilońska na ziemię Królestwa Południowego. Królestwo Północne już nie istniało. Mieszkańcy tych terytoriów poszli w niewolę. Lud wybrany pozostał tylko na tym niewielkim obszarze w obrębie dwóch pokoleń. I ucisk, jaki wówczas był odczuwany, obejmował wszystkich mieszkańców Królestwa Południowego. I w takiej sytuacji prorok wygłasza lamentację. Tak się rozpoczyna ta bardzo krótka, zawierająca zaledwie trzy rozdziały księga. Prorok lamentuje, zwraca się, możemy powiedzieć, wręcz z dramatycznymi pytaniami do Pana Boga. Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy? Zwróćmy uwagę, że takie pytanie czy taka lamentacja jest przecież często naszym udziałem. My też raz po raz w naszych osobistych modlitwach mówimy w tych czy podobnych słowach: jak długo, Panie, mam wzywać Twojej pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Prorok zwraca się do Boga także ze skargą na jego milczenie wobec zła. Zwłaszcza tego zła, które spadło na człowieka ubogiego i niewinnego. To jest bardzo znamienne dla księgi proroka Habakuka. W ten sposób prorok Habakuk może już to dostrzegamy, jest bardzo bliski Hiobowi, który też w obliczu doznawanego nieszczęścia, chorób, cierpienia, odrzucenia, niezrozumienia, zwraca się z dramatycznymi pytaniami do Pana Boga. Dlaczego się to wszystko dzieje? Hiob i tak samo Habakuk pytają się pospołu, czemu Bóg milczy w takich momentach. Hiob jednak i tak samo Habakuk doczekał się odpowiedzi. Habakuk usłyszał zapewnienie, co słyszymy w dzisiejszym czytaniu, usłyszymy to z całą mocą w niedzielnej liturgii słowa. Oto zginie ten, co nie ma prawej duszy, a sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierności. I tę wypowiedź uznaje się za centralne przesłanie księgi proroka Habakuka, a nawet za jeden, jak powiedziałem, z ważniejszych tekstów w całej literaturze prorockiej. Popatrzmy, o kim mówi Habakuk, a właściwie Bóg przez proroka Habakuka. Otóż prorok zrywa z tradycyjnym myśleniem i sprawiedliwym nie nazywa tego, który zachowuje prawo, ale sprawiedliwym nazywa człowieka niewinnego, który niesłusznie doznaje krzywd i prześladowań ze strony swoich bliskich i obcego narodu. Po prostu prorok mówi o tych, którzy doznają krzywdy z zewnątrz. I to krzywdy niezawinionej. Do wygłoszenia lamentacji ponadto doprowadza Habakuka fakt milczenia Boga, który można uznać w pierwszym odczuciu za nawet obojętność wobec przemocy spadającej na sprawiedliwego i niewinnego człowieka. A to przecież przeczyłoby samej sprawiedliwości Bożej, przejawiającej się w duchu odpłaty. Lamentacja jednak nie jest wyrazem rozpaczy, lecz czyni on wszystko, aby Bóg wreszcie przemówił. Zwróćmy uwagę, że właśnie tak jest też zamierzenie biblijnego mędrca Hioba. Oto sam prorok w miejscu osamotnionym oczekuje pilnie Bożej odpowiedzi. I ta odpowiedź przychodzi. Bóg mówi, oczekuj, przyjdzie niechybnie. I w Bożej odpowiedzi padają te bardzo ważne słowa, a sprawiedliwy będzie żył dzięki swojej wierności. W podstawowym przesłaniu księgi proroka Habakuka owym sprawiedliwym jest lud wybrany, na którym wisi widmo niewoli ze strony nieprawych, ze strony inwazji, ze strony Babilończyków, ze strony tej inwazji. W ten sposób prorok Habakuk pozostaje wierny tej tradycyjnej myśli prorockiej Starego Testamentu. Jednak jeżeli przyjrzymy się bliżej przesłaniu Habakuka, widzimy, że akcent wypowiedzi bardziej jest jednak położony na jednostce wewnątrz tej izraelskiej społeczności. To poprzez religijne życie poszczególnych członków narodu, czyli konkretnie jednej, drugiej, kolejnej osoby, w całości naród rzeczywiście będzie czynił to, co dobre w oczach Bożych. I tutaj już prorok Habakuk zrywa z tym tradycyjnym myśleniem, które upraszczając wyglądało w ten sposób. Poszczególny człowiek może żyć jak chce, a my jako naród, jako lud wybrany, jesteśmy szczególną Bożą własnością. Bóg nas miłuje, Bóg nam błogosławi, obdarza nas swoimi dobrodziejstwami. I prorocy próbowali zburzyć to błędne myślenie, ale prorok Habakuk czyni to w sposób niezwykle wyrazisty. Zwróćmy uwagę na ową wierność, czy też wiarę, którą tak wyraźnie prorok podkreśla, że to dzięki wierności, dzięki wierze będzie żył sprawiedliwy. Znamy te słowo, ową wierność w ujęciu biblijnym poprzez nasze amen, które tak często wypowiadamy w naszych modlitwach podczas liturgii eucharystycznej. I wiemy, że słowo amen oznacza niech się tak stanie, niech tak będzie. Owszem, tak jest. Ale hebrajski rzeczownik emuna, czy czasownik aman, od którego właśnie owo nasze amen pochodzi, to amen, którego my używamy, oznacza w pierwszym wymiarze stałość, niezawodność, pewność, wierność. Może mieć także znaczenie dalsze, jak prawda, czy też wiara. A zatem po raz kolejny widzimy, że w życiu i nauczaniu proroków, w tym proroka Habakuka, wiara jest rozumiana jako stałość, jako pewność. I myśl naszego proroka zakłada ponadto wierność w tej postawie, czyli być jakby wiernym swojej wierze, na wierze opierać swoje życie. A zatem wierność Bogu, która przynosi życie, która przynosi ocalenie, zbawienie, jest konsekwencją wiary. Sprawiedliwy dzięki wierze przylgnął do Boga i poznał Jego słowo. Wierność natomiast jest wypełnieniem tego, co zostało przez wiarę właśnie przyjęte. Czyli inaczej mówiąc, wierność jest pełnieniem woli Bożej. Sprawiedliwy zatem, w myśl nauczania proroka Habakuka, ma być wierny, czyli stały w wierze wbrew wszystkim okolicznościom, choćby były one nawet najbardziej niekorzystne, jak przykładowo znoszenie prześladowań albo doznawanie cierpienia, osamotnienia, niezrozumienia, jakichś krzywd, które znosimy z powodu złośliwości drugiego człowieka, krzywd, które znosimy w duchu niesprawiedliwości. I zwróćmy uwagę, jak prorok Nachum, żyjący przecież tak bardzo dawno, jakieś ponad 2700 lat temu, jest nad wyraz dla każdego z nas aktualny. Tak rozumiana wiara pozwala w sposób trwały trwać z Bogiem. A co to znaczy trwać z Bogiem? To nic innego jak żyć, naprawdę żyć. I to w takim wymiarze, że to życie obejmuje nie tylko ten ziemski wymiar, ale również i wymiar życia przyszłego, wieczności. Dzięki wierze sprawiedliwy przeżyje, tak też możemy powiedzieć na podstawie przesłania Habakuka. Przeżyje pomimo prześladowań czy nawet śmiertelnego zagrożenia. Wcześniejsze wypowiedzi Habakuka, właśnie te wypowiedziane w formie lamentacji, pozwalają w Bożej obietnicy życia widzieć uwolnienie od ucisku, zapewnienie bezpieczeństwa i udzielenie błogosławieństwa. Więcej, sprawiedliwy dzięki wierze osiągnie także zbawienie. I tego znaczenia przepowiadania proroka Habakuka musimy być pewni i świadomi. Święty Paweł przywołuje właśnie dokładnie te słowa, które usłyszymy w niedzielę w pierwszym czytaniu, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Można nawet powiedzieć, że święty Paweł apostoł na tym przesłaniu prorockim opiera swoje nauczanie. Jako cytat w listach Pawłowych te habakukowe słowa pojawiają się i w liście do Rzymian, i w liście do Galatów. A więc w bardzo ważnych listach Pawłowych, zawierających bogactwo jego teologii na temat usprawiedliwienia, a więc zbawienia, odpuszczenia grzechów, pojednania z Panem Bogiem, a także na temat wiary ludzkiej w odniesieniu do Pana Boga. I kończąc, tak zapowiedziałem na początku, że to rozważanie na temat pierwszego czytania może będzie nieco dłuższe niż zwykle, ale uważam, że ono wymaga właśnie takiego precyzyjnego wyjaśnienia, wydobycia bogactwa, które kryje się w tych kilku słowach, w tym krótkim czytaniu. Pewność zapowiedzi życia, czy powiedzmy już wprost zbawienia, gwarantuje polecenie, które Habakuk otrzymał od Boga. Oto prorok, to też słyszeliśmy w czytaniu, usłyszymy ponownie w niedzielę, prorok ma zapisać widzenie na trwałym elemencie, jakim są kamienne tablice. Prorok, Bóg mówi do proroka: zapisz widzenie na tablicach, wyryj, by można było łatwo je odczytać. Tu nas niech nie dziwi ten materiał piśmienniczy, jakim były kamienne tablice, bo takim przecież materiałem posługiwano się w starożytności. Tak zapisywano przecież podstawowe jakieś prawa czy informacje, a nawet listy. Ale na czym prorok Habakuk ma zapisać to widzenie? Na kamiennych tablicach. To oznacza, że zapisane słowo zachowuje swoją moc na przyszłość, nie jest czymś ulotnym. I to zapisane słowo w sposób trwały spełni się z absolutną pewnością. Bóg jest wierny temu, co mówi, co obiecuje, czy też przyrzeka. Na pewno więc sprawiedliwy będzie żył. To słowa Boże, ale to także słowa przekazane, zapewnienie przekazane przez proroka tą ręką wypisującą na kamieniu, tak aby one nie uległy zniszczeniu. I skoro wiara to pewność, to ten zapis na kamieniu jest tego wyraźnym obrazem. Pozostają te słowa w sposób pewny i trwały. Tak jak wspomniałem, Paweł apostoł aż trzykrotnie przywołuje to zapewnienie, że sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierności, dzięki swej wierze w Nowym Testamencie, w swoich listach. I we wszystkich tych tekstach z Nowego Testamentu to proroctwo zostało przywołane w kontekście wiary. Widzimy więc, jak wiara jest ważna w naszym życiu. Ona otwiera nas na Pana Boga. Ona otwiera nas na życie i przynosi nam pełnię życia jako Boży dar. Wiara także pozwala nam przetrwać te trudne chwile, gdzie z jękiem, jak prorok Habakuk, wołamy: jak długo, Panie, dlaczego milczysz? Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia. Lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Oto Słowo Boże. Prorok Habakuk żył w trudnych czasach. Gdy Paweł Apostoł pisał listy do Tymoteusza, swojego, jak to nazywa, umiłowanego syna, umiłowanego dziecka, oczywiście w tym duchowym wymiarze, również był w bardzo trudnym położeniu. Pomijając tutaj wszelkie możliwe dywagacje, dyskusje na ten temat, możemy powiedzieć, że listy świętego Pawła do Tymoteusza są pisane wtedy, gdy Paweł był więźniem. Słyszeliśmy właśnie w tym czytaniu. Nie wstydź się mnie, jego więźnia. Paweł był wtedy więziony w Rzymie i był świadomy, że jego apostolska misja i jego ziemskie życie dobiega końca. Paweł jest świadom swojej śmierci. A zatem rozumiemy, że jest to bardzo trudna i bardzo ważna chwila w życiu człowieka. Gdy jest się bliskim śmierci, zwłaszcza przy mocy ciała, że wydawałoby się jeszcze można żyć i wiele zrobić, wtedy już jest się świadomym, że trzeba wykonywać jak najważniejsze zajęcia, jak najważniejsze rzeczy. Że nie można przepuścić przez palce pozostawionego czasu dzięki łasce Bożej. I Paweł Apostoł czyni między innymi to przez listy. Wie, że niedługo odejdzie z tego świata. Pójdzie do ukochanego Chrystusa, o którym przecież mówił, że jest dla niego zyskiem, że pragnie umrzeć, by być z nim. Paweł wie, że to wszystko jest już bardzo blisko. Ten czas nadchodzi. Ale Paweł jako apostoł żyje też wielką troską, co będzie po jego odejściu. Jak będą żyły te wspólnoty, te bardzo młode kościoły w Efezie, w Tesalonikach, Filipi, Koryncie i wielu innych miejscach. Tam, gdzie był, przepowiadał Ewangelię i gdzie te kościoły zakładał, budował. Zapewne także zadawał sobie pytania, czy pozostawieni pasterze, jak przykładowo Tymoteusz, dadzą sobie radę. Dlatego listy do Tymoteusza, będące tak ważnymi pismami Nowego Testamentu, stanowią swoisty testament Pawłowy. I do czego w tym testamencie Paweł Apostoł wzywa Tymoteusza? W przeczytanym fragmencie widzimy, można powiedzieć, teologię kapłaństwa. Rozpal na nowo w sobie charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. I w obliczu trudności, pamiętajmy, były to czasy prześladowań chrześcijan. Jest to czas panowania cesarza Nerona. Jego panowanie znamy chociażby z lektury Quo Vadis. Ale w obliczu tych wszystkich trudności, a także i niepewności, co będzie dalej, Paweł apostoł mówi: nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. By umieć to rozpoznać, by także zachować to trzeźwe myślenie w obliczu zła, z jakim spotykał się przed wiekami Habakuk, czy w obliczu niepewności, która zawisła nad świętym Pawłem, potrzeba wiary. I Paweł o tej wierze mówi w tym czytaniu. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec wierze i miłości. Wiara zatem, nasza wiara, a także i miłość, jest kształtowana przez zdrowe zasady, to znaczy wyrażana poprzez dobre uczynki. A oczywiście wypełnieniem tych wszystkich dobrych uczynków, tym doskonałym wypełnieniem prawa jest oczywiście miłość. Widzimy więc, jak wiara i miłość są ze sobą ściśle powiązane. I to jest ten duchowy testament świętego Pawła apostoła, spisany w więzieniu, w obliczu swojej śmierci. To słowa, które przekazał Tymoteuszowi, ale i także nam, którzy czasami w obliczu niepewności i trudności stajemy. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, wiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepaś się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykona to, co mu polecono? Tak i wy. Gdy czynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Wiara jest darem, łaską. Tylko Bóg może dać taki dar. Moi drodzy, to prawda, którą znamy wręcz od lat naszej szkolnej katechizacji. A skoro wiara jest darem, to powinniśmy o nią prosić w myśl Jezusowej zasady. Proście, a będzie wam dane. I apostołowie to czynią w dzisiejszej Ewangelii. Panie, dodaj nam wiary. Kryje się w tym jednak pewne niebezpieczeństwo. Otóż, jeżeli apostołowie mówią dodaj, czy też przymnóż nam wiary, to znaczy, że wedle własnego mniemania już wiarę posiadają. A więc w ten boski krąg wnoszą jakiś własny wkład. Jezus poprzez prosty obraz wyprowadza ich z tego błędu, wskazując na ziarno czy ziarnko gorczycy, które uchodzi za najmniejsze. Możemy więc zadać pytanie, czy wedle tej Jezusowej odpowiedzi apostołowie nie mieli nawet tak małej wiary? Odpowiedź Jezusa na prośbę uczniów pokazuje, że nawet najmniejsze ziarenko wiary, czyli tego Bożego daru, daje uczestnictwo w twórczej mocy Pana Boga. Jezus świadomie wybiera jako obraz wiary ziarno, bowiem ziarno padając w ziemię wydaje plon. Jako zadaniem ziarna jest właśnie przynoszenie plonu. Pan Jezus pokazuje też, że Bóg wstrząsa światem, ludzkim życiem, naszym życiem. Dlatego wiara wymaga od nas całkowitego zaangażowania, przyjęcia woli Bożej w duchu posłuszeństwa. Jak uczynił to Abraham czy Maryja, czy tak jak właśnie pozostał posłusznym Bogu prorok Habakuk. To ich kroczenie z Bogiem, jak to określa w bardzo piękny sposób Pismo Święte, przez całe życie pozwalało im pokonać własny lęk i słabość. Wyjść nie tylko ze swojej ziemi, jak w przypadku Abrahama, ale także z siebie, pokonać własne ograniczenia, jak bezpłodność, także w przypadku Abrahama, czy ten lęk przed najazdem, jak w przypadku proroka Habakuka. Posłuszeństwo, cierpliwość, wytrwałość, stałość wierze, czy też miłość, to cnoty pozwalające tym świadkom Starego Testamentu być razem z Bogiem, zawrzeć przymierze i przebywać w Jego ziemi. Wierzyć oznacza zatem być posłusznym Bogu, nawet w obliczu niezrozumienia i przeciwności. Na tym polega prawdziwa nasza mądrość i dzięki temu możemy się naprawdę Bogu podobać. Przylgnąć do Niego poprzez wiarę. A słowo Pana Jezusa jest gwarancją i dowodem tego, co zostało nam przyrzeczone i czego się spodziewamy. Z ziarna wyrasta krzew. Tu Jezus mówi o maleńkim ziarenku, które rozrasta się w okazały krzak. A jak słyszeliśmy w Ewangelii, jak usłyszymy to ponownie w najbliższą niedzielę, Jezus po tym obrazie ukazującym rozwój tej maleńkiej wiary dodaje przypowieść o słudze, kończąc tym takim mądrościowym stwierdzeniem, tak i wy mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Otóż ta przypowieść, stanowiąca dopełnienie odpowiedzi, w pierwszym odczuciu może się wydawać, że jest niepasująca do całości. Pytania odnoszące się do stosunków pomiędzy panem a jego sługą ukazują przecież faktyczną relację społeczną, znaną w całym starożytnym świecie, który wypracował taki system, a przecież na dobrą sprawę, powiedzmy sobie szczerze, po dziś dzień praktykowaną, że jest pan i sługa, który robi to, co pan rozkaże. Oczywiście nie jest tak, że ta przypowieść znalazła się tutaj przypadkowo. To jest bardzo cenne dopełnienie tego obrazu, poprzez który Jezus ukazuje wiarę. Po pierwsze, są postawione konkretne pytania, na które z łatwością można odpowiedzieć. Pokazują one, że wiara ma charakter dialogiczny. To znaczy, Bóg mówi, a człowiek słucha i odpowiada. Więcej, wiara nam nawet pozwala, tak jak w przypadku proroka Habakuka, że my mówimy do Boga i jesteśmy pewni, że nam odpowie. Nasza odpowiedź to tak wypowiedziane Bogu na chwałę. Poprzez słuchanie, a więc wydawałoby się bierną postawę, już jest ukazana nasza wielka aktywność. Bóg mówi i my słuchamy, gotowi do wypełnienia Jego woli. Tak właśnie było w życiu Najświętszej Maryi Panny. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Powiedzielibyśmy, w tym wymiarze uczynków Maria jeszcze niczego nie dokonała, ale swoją postawą, przyzwoleniem już całkowicie przecież wypełniła wolę Bożą. Po drugie, Jezusowe słowa świadczą, że wiara musi wyrażać się w konkretnych czynach, jak właśnie ma to miejsce w życiu służącego. Nie można mówić tylko wierzę i nic więcej, siedzieć z założonymi rękoma, czy klęczeć ze złożonymi rękoma. To za mało. Musimy wypełniać to, co mówi do nas Bóg, w sposób tak posłuszny, tak chętny, jak to jest powiedziane właśnie w Ewangelii. Przygotuj mi wieczerze, przepaść się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Jednak nie tylko to. Tak jak sługa nie może się spodziewać ani pochwał, ani zapłaty za swoją pracę, tak samo wierzący nie może oczekiwać jakiejś specjalnej premii od Pana Boga za dobre uczynki. Bóg wie, co nam ma dać. I to jest Jego łaska. I to jest wyraz Jego miłości. Natomiast nie mamy prawa żądać od Pana Boga dobro, jakiegoś dobra za to dobro, które uczyniliśmy. Skoro wiara jest darem Boga, a nasze dobre uczynki są jej wyrazem, to staje się oczywiste, że dobro jest naszą chrześcijańską powinnością. Przypowieść o słudze jest zatem przykładem na bezinteresowność wiary. Tego oczekuje Jezus od swoich uczniów, od każdego z nas. Wierzący jest całkowicie oddany do dyspozycji Pana Boga w każdym czasie, w każdej porze dnia i nocy. Miłość wypływająca z wiary pozostaje zatem wolna od pytań typu za ile, jaką przyniesie mi to korzyść, albo po co. Właśnie wolność od tego wszystkiego, przeżywana w duchu miłości, jest prawdziwym pełnieniem służby Bożej. I taka wiara pobudza nas do doskonałości, także w wypełnianiu naszych obowiązków względem Boga i bliźniego. Pamiętać bowiem musimy, że miłość Boża jest większa od naszej, nazwijmy to, użyteczności w życiu codziennym. To Bóg przeobraża nasze czyny tak, że z tego małego ziarenka, czyli z naszego jakiegoś drobnego czynu, powiedzmy w oczach tego świata zupełnie nieznaczącego czy nawet niezauważalnego, mogą wyjść wielkie dzieła. Potrzeba oczywiście wielkiej pokory, aby uznać, że sami z siebie nic wielkiego uczynić nie możemy. Często popadamy w pułapkę, w którą nas chwyta nasza własna wielkość, megalomania, przekonanie o własnej doskonałości. Dlatego postawa ucznia Pana Jezusa musi być postawą sługi. Ten, kto wierzy, jest uczniem, jest sługą Pana Jezusa. I w takiej postawie ma stanąć przed swoim Panem. Sługi, który jest pracowity i wierny, jak ten z dzisiejszej Ewangelii. Zwróćmy uwagę na zakres jego obowiązków, zakres obowiązków sługi z tego Ewangelii. On jest wręcz przekraczający zwykłe możliwości. Ten sługa orze, a więc zajmuje się rolnictwem, pasie, a więc jest pasterzem. A gdy wraca z pola, Pan do niego mówi, przygotuj mi wieczerzę, przepaść się i usługuj mi. A więc zajmuje się także obowiązkami domowymi, kulinarnymi, tymi stołowymi. A więc zajmuje się wszystkim. Pracuje w domu i w zagrodzie. I właśnie w takim obszarze, oczywiście nie w tym znaczeniu materialnym, domu i zagrodzie, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy, mamy być sługami Bożymi. I wzorem takiej służby pozostaje sam Pan Jezus. On wielokrotnie wskazywał swoim apostołom, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby właśnie służyć. A podczas ostatniej wieczerzy powiedział wprost: ja jestem między wami jak ten, kto służy. I cała ziemska misja Pana Jezusa była służbą. Dlatego my, Jego uczniowie, mamy taką samą postawę przyjąć.
Szukając Słowa Bożego, audycja cykliczna, omawialiśmy Słowo Boże najbliższą niedzielę. Z nami jest ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Już teraz zapraszamy naszych słuchaczy do telefonów, na antenę, by porozmawiać, by jeszcze dopowiedzieć, by zapytać się o to Słowo Boże na najbliższą niedzielę. To numery telefonów 56 655 23 55, 56 655 23 56 do zagranicy, 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Niesiemy wiarę, niesiemy koło, wzywa ciebie stary świat, bo tamten człowiek w tłumie.
Niesiemy wiarę, nawiązuje tych czytań. Już telefony od Państwa przyjmujemy. Ksiądz doktor w studio też czeka. Ja tak pomyślałem sobie, ten fragment też by pasował do wytłumaczenia może Ewangelii, księże doktorze. Pierwszy do Koryntian, kiedy mówił święty Paweł, gdy ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny ja Apollosa, to czy nie jesteśmy tylko ludźmi cielesnymi? Kim jest Apollos? Kim jest Paweł? Są oni tylko sługami, dzięki którym uwierzyliście. A każdy z nich pracował na tyle, na ile dał mu Pan. To tak. Nieraz tak jest. Prawda, że ktoś tam się licytuje, prawda, że zrobiłem tyle i tyle dla ewangelizacji, dla Kościoła, dla wiary. No dobrze, Pan Bóg to oceni. On też potrafi nawet i z 5 kroków zrobić wyprawę,
tak.
A z jakiejś wyprawy wielkiej, co się nam wydaje, że co, to jest w oczach Pana.
Tak, tak. Ten właśnie bardzo piękny przykład przywołany przez Ojca, to żywe przykłady właśnie owej właściwej postawy sługi Chrystusa. Ja dałem tyle, jak zresztą tak Paweł mówi, i przekazałem, znaczy ile otrzymałem, a teraz ostatecznie sam wzrost daje Chrystus. Tak.
Nieważne, jest ten, który sadzi, ani ten, tak. który podlewa, ale ten, który daje wzrost.
Wzrost Chrystus, tak.
I właśnie. I my czasami mówimy tak, a co tam, moje te dwa zdania powiem jakieś tam za komuś, czy homilię, czy jakieś tam. Czasami to może być przemieniające życie,
przemienić
prawda?
Przemienić życie,
a nieraz można nawrócenie. Wykład mieć 50-minutowy, tak. któryś ucieknie.
Ucieknie, tak.
Albo uśpi słuchaczy. Ale my nie śpimy, odbieramy telefony, tak. są. Już bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże,
witamy.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć, że to jest niezwykle aktualna Ewangelia. Przyznam, że miałam dylemat, czy słuchać w mediach zaciekłej tej dyskusji na temat aborcji, czy wybrać słuchanie tej Ewangelii. Wybrałam właśnie słuchanie Ewangelii. I właśnie prorok Habakuk otrzymał odpowiedź że, od Pana Boga, że trzeba wierzyć i wypełniać przykazania. I to nie tylko jest wskazanie dla proroka, ale i dla tych obecnych ludzi, obecnie żyjących. No bo uważam, że 30 kilka lat szybko przeleci, przeminie, młodość przeminie i przyjdzie szybko starość i dopiero wtedy ci ludzie może dobrze będzie, jeśli pomyślą, co zrobili na temat tej aborcji. Ale a jeszcze mam takie pytanie właśnie, co robić, żeby właśnie młodzież gremialnie wzięła udział w intronizacji Chrystusa Króla, nie siedziała gdzieś przy komputerach i tak dalej. Bo ja sama wiem, że ja jako młoda osoba to też nie doceniałam. To tyle, Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Tereso, pozdrawiamy, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Odnosząc się do tej ostatniej wypowiedzi, czyli do zadanego wprost pytania, odpowiedź jest tak naprawdę prosta. Swoim przykładem zachęcać, tak jak do każdego dobra, swoim przykładem. Nie prośbą, groźbą, bo to się już nie kończy, ale jeżeli młodzi ludzie, którzy będą, zawsze będą patrzyli na starsze osoby, tak jak tutaj ten motyw, prawda, pojawia się w tych rozważaniach, także i pojawił się w naszej rozmowie z ojcem Januszem. My tego czasami nie widzimy. Mogę podać prosty przykład. Kilka dni temu, a dokładnie w środę 28, została podjęta w naszej parafii inicjatywa Iskry Miłosierdzia, czyli koronki na ulicach miast. Jako parafianie wyszliśmy razem na rynek miejski, by odmówić koronkę jako wyraz naszej wiary, ale także, by przyzywać Bożego Miłosierdzia. I dochodząc w wyznaczone miejsce, na miejsce modlitwy na tym placu, mieliśmy dwoje czy troje uczniów, prawda, młodzież gimnazjalną, może szkoły średniej, która swobodnie siedziała, rozmawiała między sobą. I moi drodzy, w trakcie odmawiania koronki, jeden z tych uczniów wstał i przyłączył się do wspólnej modlitwy. Po chwili pozostałe dwie osoby. Także na ławce już nikt nie siedział, nie rozmawiał. Oczywiście oni wcale wcześniej nie przeszkadzali. Ale nie było widać, żeby przyszli na tę koronkę, czy żeby wspólnie się modlić. Po chwili naszej czytelnej postawy, naszego chrześcijańskiego zaangażowania się w dzieło miłosierdzia, ci młodzi ludzie razem z nami się modlili. Dla mnie był to bardzo piękny, być może najpiękniejsze świadectwo z całej tej modlitwy. I tutaj odnieśmy się do tych słów z Ewangelii. Czy to jest nasza zasługa? Nie. Pan Bóg pobudził do tych młodych ludzi do tego, by się razem z nami modlili, gdy my, jako Jego słudzy, staliśmy właśnie w tym miejscu i odmawialiśmy koronkę Bożego Miłosierdzia.
Dziękujemy i odbieramy kolejny głos. Telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, Krzysztof, dziękuję księdzu profesorowi Mariuszowi i ojcu Januszowi. I od razu na początku powiem, że ta analiza tego księdza Abakuka była tak obszerna i tak dobra, precyzyjna, że ciągle w każdym razie ona tam się zaczyna tą taką rebelię, jest tam takie rebelione, że tam ja cię prosiłem, nie wysłuchałeś to, ale on się tak bardzo pozytywnie kończy właśnie tym zdaniem, że jednak ta wierność, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swojej wierności. Co tutaj się właściwie dla nas kryje? No właśnie to, że ja pamiętam od dziecka do mnie mówiono, jeżeli otrzymałeś to światło, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, czy sobie z tego sprawy nie zdajesz, to musi być takie ślepe posłuszeństwo. To się będzie oczywiście nie podobało, ale tylko to jest droga do uszanowania tego, który powiedział o sobie, ja jestem i my w nim jesteśmy. I ciągle widzę tą zakonnicę, cudowną Albertynkę, która mi przed bramą, ja do niej mówię, że idę na moją rocznicę ślubu do arcybiskupów krakowskich, a ona mówi, a ja idę, panie Krzysztofie, ze szpitala i niosę wyrok śmierci, bo mam raka. Ja mówię, siostro Elżbieto, proszę się modlić per intercessione. Ojciec Janusz doskonale wie per intercessione, które, prawda? I teraz okazuje się, że za 3 tygodnie wszystkie siostry Albertynki mówią, ona tego nie rozpowiada, ale ona od tego raka jednak ucieka. Ona powiedziała, ja się nie będę z Panem Jezusem kłóciła. To były jej słowa.
Tak, no to dlatego możemy powiedzieć,
to podkreślił,
wola Twoja to, też powtarzamy każdego dnia, ojcze nasz. Panie Krzysztofie, dziękujemy, bo mamy jeszcze kilkanaście minut, a chcemy jeszcze
bardzo przyjąć. Bardzo dobrze, tak. Dziękuję ojcu z Bogiem, Mariuszowi, Panem Bogiem. Ojcu Januszowi.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać serdeczne. Jeszcze to krótkie odniesienie do księgi Habakuka. Rzeczywiście ten komentarz do pierwszego czytania może był obszerny, może zbyt przydługi, ale chciałem właśnie zwrócić uwagę na tę bardzo mało znaną księgę z całego orędzia Starego Testamentu, a niezwykle istotną i brzemienną w treść, gdzie padają te słowa tak często powtarzane wprost albo pośrednio w Nowym Testamencie. Sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. I Habakuk, to już tylko takie krótkie dopowiedzenie, ostatecznie ukazuje triumf wiary. Podobnie jak Hiob. Otóż Habakuk, który na początku zwraca się z tymi dramatycznymi pytaniami do Pana Boga, dlaczego milczy, cierpliwie oczekuje jego odpowiedzi. Ostatecznie, to jest ostatni, trzeci rozdział tej księgi, zanosi wspaniałą modlitwę uwielbiającą Pana Boga. Jest to hymn ukazujący obecność Pana Boga w świecie, można wręcz powiedzieć w przyrodzie, w dziejach człowieka, a więc zwycięstwo nad tymi wszystkimi przeciwnościami, nad tym to było dramatem dla człowieka. Zachęcam, abyśmy po programie sięgnęli po Pismo Święte, odnaleźli księgę Habakuk. Powiadam, krótka księga, 3 rozdziały w wydaniu Biblii Tysiąclecia, zaledwie 3 strony do przeczytania jako dzisiejsza na przykład modlitwa i przygotowanie do niedzielnej Eucharystii. Zwracając uwagę oprócz tych dramatycznych pytań na modlitwę kończącą. Jak Bóg przychodzi i daje się poznać.
Dziękujemy, mamy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Krystyna, tak króciutko chciałam, na temat właśnie poruszona jest tą wypowiedzią się zaproszona na temat młodych. Naprawdę mają głęboką wiarę i tylko trzeba im tym pomóc, tak jak mnie na przykład w naszym pokoleniu. O co chodzi? Wychodząc z uczelni, kulu, patrzę, za mną cała grupa, był piątek, już późno, przed 19, wychodzi cała grupa, no młodzież zmęczona i to gdzie mówią, słuchajcie, co my teraz będziemy robić, idziemy gdzieś coś zjeść czy coś, a no tak tknęło, mówię, słuchajcie, dzisiaj jest piątek, jest musza o 19, a później adoracja Krzyża Świętego. Proszę zabrać, całą sieńką grupą poszli, byli tak szczęśliwi, później mi dziękowali, także chyba tak, no byłam bardzo zbudowana, no z Panem Bogiem, tak jak
dziękujemy, z Panem Bogiem.
Zapłać za piękne świadectwo i tak że taką właśnie apostolską działalność wśród młodzieży, jak rozumiem, akademickiej. Właśnie to jest nasza postawa sługi, który przyczynia się do dobra, objawienia dobra Bożego w dzisiejszym świecie, zwłaszcza wobec młodych ludzi, którzy tego pragną, potrzebują.
Mm. I też to słowo słudzy nieużyteczni. Kiedy my byśmy to powiedzieli do człowieka drugiego, prawda, do naszego przełożonego, nie wiem, biskupa, nawet ksiądz, no to może brzmieć nieszczerze, prawda? Bo tak. To takie troszkę, ale do Pana Boga, jak to wypowiadamy, to jest naprawdę, brzmi to bardzo jasno i normalnie.
Już powiem tak może trochę z przekąsem, nie przywołując wszystkich funkcji, które ojciec Janusz wymienił odnośnie przełożonych, ale jeżeli by się powiedziało, podwładny powiedziałby do przełożonego, że jest sługą nieużytecznym, to sądzę, że bardzo często przełożony wykazałby użyteczność
tego
sługi. Każąc mu to czy inne, czy coś innego wykonywać.
Natomiast w stosunku do Stwórcy, Pan Bóg dał nam wszystko właściwie, prawda?
Tak.
Daje, nie tak, że raz dał i to oczywiście ta nieużyteczność jest taką cnotą, staje się poniekąd.
Znaczy to jest cnotą i przede wszystkim to jest przejaw czego? Pokory. Także nawet jeżeli powiedzmy w naszym mniemaniu było to coś wielkiego, tak jak na przykład właśnie poprowadzenie tej młodzieży na adorację krzyża, do kościoła. Że nawet jeżeli to uchodzi za coś wielkiego, pięknego i bez wątpienia tak jest w oczach świata, w oczach innych osób, to pamiętać trzeba, że tak jak właśnie Paweł apostoł, to Bóg daje temu wzrost. A poza tym to natchnienie, Boże natchnienie Ducha Świętego zadziałało w nas z taką skutecznością, prawda? To nie siła naszej perswazji, ale to taki nasz prorocki głos, głos właśnie sługi Bożego w dzisiejszym świecie, który objawia działanie Ducha Świętego, Jego moc.
No właśnie. Omawiamy te czytania, przychodzi czas, żeby pozbierać może jeszcze raz te takie najbardziej główne myśli. Wiem, że ksiądz profesor Witczyk mówi o takim, jakby powiedzieć, zastosowaniu, tak? Takim jeszcze...
Tak, aplikacja.
Aplikacji, tak, jeszcze takie, czyli to wszystko zbieramy i z jaką tutaj myślą przewodnią chcemy iść, czy uda się nam dzisiaj taką myśl wyprowadzić.
Tak, ta aplikacja jest bardzo ważna, ponieważ ona pokazuje żywość może tak Słowa Bożego i jego aktualność, że to nie jest tylko słowo, które odczytujemy pięknie czy nie pięknie o nim mówimy, rozważamy, ale że to słowo stanowi dla nas pokarm, że my tym słowem rzeczywiście żyjemy. I wszelkie te nasze rozważania mają ostatecznie do tego prowadzić. Przywołam jeszcze raz patrona dzisiejszego, świętego Hieronima. Człowieka, który był całkowicie oddany służbie Słowu. Który naprawdę ukochał Słowo Boże. I trzeba też powiedzieć, że Słowo ludzkie. Hieronim był zachwycony przecież także poetami rzymskimi, Wergiliuszem, czy też pisarzami rzymskimi, Cyceronem. Też wyrażał się o nich zachwytem i nawet wzorował się na nich w swoich listach, czy też innych pismach. I święty Hieronim w tym przywołanym fragmencie wyraża, zwróćmy uwagę, niezwykłą mądrość. Jedyną doskonałością ludzką, a więc zatrzymamy się przy tych słowach, jest możliwe, żebyśmy byli ludźmi doskonałymi. Zresztą do tego jesteśmy powołani. Pan Jezus mówi, bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Ale wróćmy do Hieronima. jedyną doskonałością ludzką jest świadomość własnej niedoskonałości. Zadajmy sobie pytanie, czy my mamy taką świadomość? Czy mamy świadomość ludzkiej, naszej własnej niedoskonałości? Szeroko rozumianej jako grzeszność, jako także brak wprawy w czynieniu pewnych rzeczy. Już nie chcę tu przywoływać konkretnych, ale każdy z nas odczuwa pewien brak w sobie. I czy my naprawdę mamy tego świadomość? I dalej Hieronim przywołuje słowa z niedziel Ewangelii, gdy mówi, Chrystus mówi, tak i wy, gdy uczynicie wszystko, mówcie, cudzy nieużyteczni jesteśmy, bo co powinniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. I dalej święty Hieronim daje swój komentarz. Jeżeli nieużytecznym jest ten, który uczynił wszystko, cóż należy wiedzieć o tym, który niczego nie mógł wypełnić, czy też nie wypełnił? Te Jezusowe słowa i Hieronimowy komentarz uczy nas naprawdę wielkiej pokory. Łatwo jest patrzeć z zachwytem na to, co się dobrego zrobiło. Ale to wszystko, jak mówi i święty Paweł Apostoł i inny wielki doktor Kościoła, zresztą żyjący w przyjaźni, przynajmniej tej w tym wymiarze intelektualnym ze świętym Hieronimem, a więc święty Augustyn, wszystko jest łaską. I my musimy być wciąż tego świadomi, że wszystko dobro, które czynimy, czy udaje nam się, można tak powiedzieć, też wykonać w swoim życiu, jest przejawem nie naszego, lecz Bożego działania. I na koniec chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt Ewangelii, na pewną prawdę, która może nie jest tak do uchwycenia w bezpośrednim odbiorze, ale też ta prawda jest w niedzielnej Ewangelii zawarta. Otóż Jezus stawia pytanie, kto z was, mając sługę, który orze w pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj im wieczerzę? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Pamiętajmy, w ludzkim wymiarze bardzo często spotkamy się z brakiem wdzięczności. A czas na spokojne zasiądnięcie przy stole do odpoczynku, do wieczerzy, jak tutaj ukazuje ten przykład, czy do jakiejś własnej pracy, może stać się bardzo znikomym, bardzo ograniczonym. Możemy z trudem znaleźć taki czas. Ale Pan Jezus, który jest miłością, Bóg, mówi do nas, abyśmy rzeczywiście przyszli na Jego wieczerzę. Abyśmy podeszli do ołtarza i zasiedli przy Nim, na Jego uczcie. I to już czynimy podczas Eucharystii. A gdy przejdziemy na drugą stronę życia, to te słowa, które wypowie do nas nasz Pan, Jezus Chrystus, do nas, czyli swoich sług, pójdź i siądź obok mnie do stołu, staną się nad wyraz aktualne, znaczy będą urzeczywistnione. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję za możliwość kolejnego spotkania tutaj w tym programie i na koniec przekazuję serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam swoją mamę, biskupa Alojzego, pierwszego biskupa Łowickiego, a także księdza proboszcza Władysława Moczarskiego i całą parafię Świętego Ducha w Łowiczu. Pozdrawiam także wszystkich biblistów w dniu ich święta, w dniu święta świętego Hieronima, na czele właśnie ze wspomnianym księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, prezesem Stowarzyszenia Biblistów Polskich.